Puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30, zapraszam na Puls Ziemi. No, niech państwo zgadną, od czego możemy dzisiaj zacząć? Oczywiście od żniw.
Rzepak został zebrany 2 dni temu. Szacuję między 3 a 3,5 tony z hektara. No, w porównaniu do zeszłego roku to jest dużo, dużo mniej, ale nawet jeśli byśmy wzięli średnią 5-letnią, to też jest mniejszy plon.
Plony nie będą tak wysokie jak w zeszłym roku, ale żniwa to, tak sobie myślę, zawsze okres pewnej radości. Zebrania owoców swojej ciężkiej pracy o radosnej atmosferze nie ma za to mowy w przypadku rodziny Umlauftów z Bożechowa.
Wzięli wąż tutaj, bo mieli tam do lania, inaczej do bidła, nie mieli jeszcze tych pojidłów, no, z krany wąż w krypi, żeby woda lać, jak inaczej. No i gasili, no i już nie szło tam gasić i wtedy zwierzęta ratować.
Potem zmienimy tematykę i odwiedzimy hodowcę trzody chlewnej, z którego wielu innych hodowców mogłoby brać przykład.
Hodowla jest objęta nadzorem Związku Polsus. Jeżeli jest prowadzona hodowla zarodowa, statystyki są prowadzone i księgi, notesy, rejestry.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Chciałbym gnać za swą tęsknotą
tam, gdzie lśni horyzont, drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi serca ryb.
Konie, dumne konie, w blasku wstającego dnia. Czułe i szalone, czemu was uwielbiam tak? Nieraz poniosą jak wiatr. Czasem bywa to jak z dziewczyną.
Tam, gdzie lśni horyzont, drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi serca.
Na pierwszy ogień poszedł jęczmień ozimy, dobiega końca młócenie rzepaku, a w kolejce czekają m.in. pszenżyto i pszenica. Na Pomorzu żniwa trwają w najlepsze. Rolnicy wyruszyli na pola i korzystając ze sprzyjającej aury pracują od rana do nocy. Jednym z nich jest pan Marek Pałys, rolnik z Różyn. Stoimy na polu rzepaku. Dobrze poznaję?
Tak. Tak jest.
No mówię poznaję, bo już zebrany.
Oczywiście. Rzepak został zebrany 2 dni temu na tym polu.
2 dni temu, czyli było lekkie opóźnienie, prawda? Bo tak się mówi, koło 27, 28 powinno się zacząć zbieranie rzepaku.
Zgadza się. Miałem 3 dni opóźnienia w porównaniu do zeszłego roku.
To te deszcze spowodowały?
Ostatnie deszcze spowodowały, że rzepak miał wilgotność. Zbierałem wilgotność tutaj od 9,5 do 10. pierwszego dnia. Następnego dnia rzepak miał wilgotność 8,5-9.
Czyli to już było całkiem w porządku, bo ta normalna koło 9 powinna wynosić,
tak,
prawda?
Zgadza się. Koło 9 wilgotność.
Są już pierwsze szacunki dotyczące tego, no ile ton z hektara?
Szacuję między 3 a 3,5 tony z hektara. No w porównaniu do zeszłego roku to jest dużo, dużo mniej, ale nawet jeśli byśmy wzięli średnią 5-letnią, to też jest mniejszy plon.
Czyli nawet poniżej tej 5-letniej średniej, tak, bo ten ubiegły rok był rekordowy, prawda?
Rekordowy, zgadza się, ale patrzę lata wstecz, że też szacuję, że jest mniejszy plon.
O ile niższy? Ile w zeszłym roku pan zebrał?
W zeszłym roku miałem wydajność między 4,7 a 4,8 z hektara. Bo kwestia zależy, jakie położenie pola, to wszystko, wilgotność gleby była, ale 4,8 można powiedzieć, że miałem plon w zeszłym roku.
Czeka pan ze sprzedażą rzepaku, czy od razu rusza pan do skupu?
Część została sprzedana, a część będzie zmagazynowana.
Jak ceny?
Ceny są na dzień dzisiejszy w granicach 1450-70 za jedną tonę. Można powiedzieć, że jest dobrze.
Rzepak już cały zebrany, czy jeszcze coś ma pan do zebrania?
Nie, jeszcze dzisiaj będę kończył. Zostało mi jeszcze do zebrania około 15 hektarów.
A potem pszenica, co jeszcze pan uprawia?
Uprawiam pszenicę ozimą i pszenżyto o zimę. W następnej kolejności będzie zbiór pszenżyta ozimego.
Ile ma pan łącznie pól?
Mam około 100 hektarów uprawiam.
A jak wygląda sytuacja z pszenżytem? No nie zbierał pan jeszcze pszenżyta, nie. Natomiast takie wstępne szacunki, przyglądał się pewnie pan temu, jak wyglądają uprawy.
Jeśli chodzi o zboża, to jeszcze uważam, że są w gorszej kondycji niż był rzepak tego roku. Bo pszenżyto, jeśli mam posiane, to jest na typowo słabszych glebach i tam ta susza dała się bardzo we znaki. Szacuję, że będzie dużo, dużo mniejszy plon w porównaniu do innych lat.
A miał pan też problemy z tymi nawałnicami, które przeszły 2 tygodnie temu nad tym rejonem?
Nie. Tutaj w naszym rejonie nie spotkałem się i nie słyszałem, żeby okoliczni rolnicy coś mówili, że było.
No tak powiedzmy bardziej w stronę Żuław, 9 Włók, Wiślina, tak. Tamte rejony, tam troszkę zbóż położyło.
U nas nie. W naszym rejonie mam w 90% zboża stojące.
No i się zrobiło troszkę głośniej, bo kombajn, kolejny z pana kombajnów rusza na pole.
Zgadza się.
Taka rozpiętość wiekowa widzę, bo jest i nowoczesny, lśniący nowością John Deere, a to Bizon?
Tak, zgadza się, to jest Bizon. Poczciwy, wieloletni Bizon.
Ale co, z sentymentu go pan trzyma, czy jeszcze, można powiedzieć, daje radę, jest wydajny?
Wydajność swoją na swój wiek ma też, ale sentyment pozostał.
Ale chyba najprzyjemniej jest wsiąść do tego nowoczesnego, zielonego.
No na pewno zupełnie inne warunki pracy są. To jest nie do opisania. W Bizonie klimatyzacji nie mamy. Szczelność kabiny jest jaka jest, a w porównaniu John Deere, no to już jest wyższa klasa kombajnu.
Żartował pan, że nawet ma tam telewizję?
Nie, to był żart. To był żart. Ale to w sumie praca jest pracą.
A tak wracając do gospodarstwa, 100 hektarów to już jest coś, na podstawie czego można stworzyć całkiem spore przedsiębiorstwo rolne, prawda?
Zgadza się. Pracy jest bardzo dużo. Ale są wtedy i efekty, i z przyjemnością się pracuje. Gospodarstwo przejąłem w 1988 roku od rodziców. O areale 12 hektarów i stopniowo do dnia dzisiejszego powiększałem je. W gospodarstwie pracuje żona i 3 synów.
Pan mówi o powiększaniu gospodarstwa, natomiast wiem, że no miejscowi rolnicy, zresztą nie tylko miejscowi, oni mówią, że już no coraz trudniej z tym powiększaniem, że brakuje tych ziem do tego, żeby dokupić, żeby powiększyć swoje tereny.
Tak, zgadza się, bo ja zacząłem powiększać gospodarstwo w latach 90., więc jeszcze tamten okres był możliwy, bo na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
To był pan Marek Pałys, rolnik z Różyn, a za chwilę przeniesiemy się do Bożechowa. Tam pomocy potrzebują rolnicy, którzy w pożarze stracili dorobek swojego życia.
No!
kilkadziesiąt minut stracili jedyne źródło utrzymania i dorobek całego życia. Państwu Zbigniewowi i Alicji Umlauft z Borzechowa koło Zblewa w zeszłym tygodniu spłonęło gospodarstwo, w którym hodowali zwierzęta. Teraz pogorzelcy pilnie potrzebują pomocy.
Tam gdzieś czwarta, tak coś było. No, żona mówił na obiad, żebym mnie zawołała i to no i obiad, żebym zjadł. No i mówię, to pomału by było trzeba iść oprzątać, bo to też teraz żniwa, trochę do żniwa się przygotować i wszystko. No i ja wiszę, ty patrzę, że w szczycie, mówię, czy się zdaje z początku, nie, ale patrzę, ogień nie, więc i nic do żony, żebym poleciał z powrotem do domu, bo tam żona z małym, bo wiadomo, mam i małe dziecko jeszcze i więcej nic, żona jak inaczej dziecko zostawiła i więcej nic, leci, jo, ogień, więcej nic, wzięli wąż tutaj, bo mieli tam do lania jak inaczej, do bidła, nie mieli jeszcze tych poidłów, no, z krany wąż w krypi, żeby woda lać, jak inaczej, no i gasili, no i już nie szło tam gasić ich wtedy zwierzęta ratować, no i wtedy sąsiadi jeden, drugi, trzeci, no i coraz więcej, no i...
A po strażaków zadzwoniliście?
Tak, tak, no i po strażaków, to żona dzwoniła po strażaków, tak, no, a wtedy jeszcze sąsiadi dzwonili drugi raz, dzwonili tu tam sąsiad i jeden, drugi sąsiad dzwonił.
To ile to się paliło, zanim zdążyliście ugasić?
To nie strażaki, tak gdzieś może z 15-20 minut, bo dosyć szybko byli, nie można mówić. Jo.
Proszę opisać, co dokładnie się zniszczyło.
No co się zniszczyło? No to jak to się mówi? Wszystko, no, tutaj cały chlew się zniszczył, no. A zwierząt, jak inaczej, jeden duży bik, taki 600 do 700 kila, co już był do sprzedania na przykład teraz. No i sześć świni, sześć tuczników tam. Jo, jedna może maciora i... No i
to, wszystkie zginęły w pożarze.
Te nie zginęli w pożarze, tylko gdzieś, jak to się mówi, no uciekli, no bo wiadomo. Jo, a zginąć to tam, co mamy teraz, to... Są popaleni, ale w takim dosyć ciężkim stanie, bo jedne są maciory prośne, jedne są luźne. No i tam mamy weterynarza i co leczy, jak, no i tam wiadomo, nie, no, no są pod leczeniem, no leczone, o tak. No, no,
z tego budynku się utrzymywaliście.
Tak, z tego budynku, z tego całego, jak to się mówi, gospodarstwa, jo, no i utrzymaliśmy się, no, że teraz jak inaczej to wszystko, no bo... Bo to już tu nie jest, nie do, jak tutaj, no, do, żeby to,
jak to
odbudować, jak to wszystko je, od nowa trzeba robić, bo to się już nie nadaje. Widzi pan, co tu jest.
A jak sąsiedzi pomagali, dalej pomagają?
Pomagali i pomagają dalej, tak. No i im dziękuję za to, że takie są życzliwe i pomagają dalej. I pomagali, żeby nie oni, to by wszystko nie spaliło i stodowa jeszcze dom, nic by nie było.
Ale część rzeczy ocalała, jak rozumiem.
No, żeby...
No, wam się nic nie stało, to ważne.
No troszkę tam jesteśmy, bo też poparzeni, nie? Jo, też byliśmy tam u doktora i było pogotowie, bo żona chcieli wziąć do szpitala, bo myśleli zawał, stres. Jo, no i...
Dużo ludzi nam pomaga, sąsiedzi bardzo. Jesteśmy im wdzięczni, nie wiem, jak się odwdzięczymy.
Proszę powiedzieć, czego państwo potrzebują, żeby to wszystko jakoś doprowadzić do tego stanu, jaki
tak
był przed.
Jak ja mu tu mówiłem, do materiałów, pieniążków, tak, bo co, no to, no materiały i pieniądze, no bo wiadomo, jak teraz ma to ruszyć, no to już, no.
Czyli generalnie właściwie to będzie trzeba rozebrać, tak, i budować od nowa.
Tak.
Te zwierzaki teraz biegają luzem, to
no
właśnie...
Tam te sześć jeszcze zwierzaków, nie, a tam reszta, to mówię, u sąsiadów. Jedne są u jednego sąsiada, drugie u drugiego sąsiada. No i mówię, i leczenie, nie? Jeszcze weterynarz tam dojeżdża i leczy, nie? Jo.
Czyli sąsiad miał jakąś przestrzeń, tak? Żeby mógł tam schować was.
Miał przestrzeń, bo teraz nic nie chowie, żadnych zwierząt, jak inaczej, bo ma tam dużo hektarów i żyje ze zboża, ze rzepaku, i przez to było tak, że... No, a drugi, jak inaczej sąsiadkowie, ale tak miał troszkę tam luzu i tak tam wcisnął, nie chodzi o drugie zwierzaki, o bydło. O.
Możemy wejść do środka, żeby pan pokazał, w którym to miejsce tak najbardziej płonęło?
Najbardziej to od szczytu, to stąd tak, od szczytu, wie pan. Jo, tutaj, gdzie to siano było? Tu było, jak ja mówię, tu było siano, pół tak, gdzie niecałe, pół szopy, bo to się szopa mówi na to, a druga połowa to była słoma. Słoma taka z mieszanki, ale to była z tamtego roku. A siano było z tego roku, nie, bo siano było jedno zebrane.
Z czego się ten ogień wziął?
No, czy ja mu do straży nie wiem. No, ja bym powiedzieć, jak ja sam nie wiem, z czego ten ogień się wziął. No, no i czy do policji, czy do straży? No nie, no nie, nie wiem z czego. Nie, no bo na dniu... No prądu nie było, bo prądu jak inaczej ja tam... No nie miał, bo o, widzi pan, no bo... Nie było prądu takiego.
No tak, bo prosta konstrukcja.
No prosta, bo tak to by byli kable, czy tam kontakty, nie kontakty. No prądu nie było na przykład.
Czyli to wszystko już w zasadzie zrujnowane, nie do
to,
użytku?
To już nie do użytku. Każdy co to już nie do użytku jest. No bo to jest wszystko słabe, popalone wszystko i co tam. Tam tu jeszcze tak jest jako tako, ale tam to już całkiem są belki. Jo, tamto, tyś co tamto z tyłu, je to już jest spalone prawie, to tam, aby wisi, tam, tamto, wie pan, to tam bydło było, tamto. Mhm,
to prawie no, już się rozpada, tak?
To tam się już rozpada.
Sami państwo słyszą, że sytuacja, mówiąc bardzo delikatnie, nie jest wesoła. Zachęcamy więc osoby, które mogą pomóc, by tej pomocy udzieliły. Numer do pana Zbigniewa to, proszę zanotować się, być może na telefonie, być może na kartce, jeśli ktoś ma pod ręką, 601-796-227. Powtórzę ten numer: 601-796-227. Numer można znaleźć też na naszej stronie internetowej radiogdańsk.pl. Można też kontaktować się w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie. Tam na pewno podpowiedzą państwu, jak pomóc rodzinie umlauft z Borzechowa.
Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowie o pięknych krajach, egzotycznych krajach. Będziemy wstawać, wznosząc uroczyste toasty. Po ilekroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonek, zaśpiewamy wspólnie stare, bliskie pieśni.
Teraz wybierzemy się do miejscowości Pastwy w gminie Kwidzyn. Hodowlę trzody chlewnej prowadzi tam pan Andrzej Śnieg. No i co by nie mówić, wielu jego kolegów po fachu mogłoby brać z niego przykład. O branży trzodziarskiej sami państwo doskonale wiedzą, mówi się w Polsce zazwyczaj źle, że hodowcy w ogóle nie idą z duchem czasu, brak bioasekuracji, brak prowadzonej dokumentacji, złe żywienie to tylko wierzchołek góry lodowej, ale nie w przypadku pana Andrzeja Śniega.
Moje gospodarstwo liczy 130 loch w cyklu zamkniętym. Jestem, prowadzę hodowlę zarodową trzody chlewnej. Hodowla jest objęta nadzorem Związku Polsus. Jeżeli jest prowadzona hodowla zarodowa, statystyki są prowadzone i księgi, notesy, rejestry. Każdy zootechnik, który przyjeżdża na tatuaże i później się oblicza, są statystyki roczne i kwartalne oproszenia i oproszenia w ciągu miesiąca, ale się wyprosiło prosion. Współczynnik oproszenia w ciągu roku od jednej lochy mam 2,3 prosiaków, prosiąt od urodzonych mam 25 sztuk.
25 sztuk, czyli pan bardzo mocno przebija tę taką polską średnią, która wynosi 18.
Tak, jest wysoki wskaźnik z tego względu. Jest dobór również, żeby taki uzyskać wskaźnik i ilość prosiąt od lochy. Dobieram imbret, pokrewieństwa, żeby nie było pokrewieństwa również knur i locha. Jeżeli jest pokrewieństwo, to ten wskaźnik spadnie i musi być odpowiednie tak samo żywienie i zasada utrzymania tak samo loch w końcach porodowych, zrobiona za higiena, gdzie doprowadza czystości i ja otrzymuję prosięta przy lochach 28 dni są utrzymywane. Ostatni współczynnik, tak samo zużycie paszy policzyć trzeba tak samo na loch rośnych, loch karmiących i muszą być odpowiednio zbilansowane, na odpowiednim poziomie.
No ale są tego efekty.
Są efekty, ale na dzień dzisiejszy, przy tak wysokim nawet również wskaźniku oproszeń, przy tak niskich cenach, produkcja się staje prawie nieopłacalna, na zero.
Ile cena teraz? 4 zł za kilogram, niecałe, no, prawda?
To jest w granicach od, w zależności od 4, to na wagę żywo do 4,30. Jeżeli ktoś by nie sprzedawał na procent mięsności, to może dostać minimalnie cenę wyższą. Co źle się dzieje, że duże zakłady nie podpisują umów kontraktacyjnych, z tego względu odchodzą. I ten taki jakiś w tej chwili się tworzy fundusz gwarancyjny, że będzie, gdzie ma być tylko obowiązek wszyscy hodowcy, którzy sprzedają zwierzęta, mają być na tym fundusz gwarancyjny, będzie potrącana kwota 0,02%, tak jak powstał fundusz mięsa wieprzowego. Ale jeżeli ktoś będzie skorzystać z tego funduszu gwarancyjnego, to musi mieć gwarancję, musi mieć kontraktację. Jeżeli on nie będzie miał tej kontraktacji...
Czyli tej umowy z tym zakładem mięsnym.
Mięsnym i on musi mieć, i wtedy jak on nie będzie miał, a płacił, to on z tego funduszu nigdy nie skorzysta, bo nie będzie miał umowy kontraktacyjnej. A większość zakładów odstępuje. To musi być teraz, jeżeli w ten ma fundusz wejść, to musi być, ktoś otwiera działalność, to niestety trzeba wymóc na tym, żeby on musiał zawierać umowy z hodowcami. A tego się nie robi w Polsce. Na dzień dzisiejszy odchodzi się od kontraktacji, a mówi się, że jest kontraktacja, a że nikomu mało ilość ma hodowców tą kontraktację.
Te duże zakłady nie podpisują tych kontraktów, bo często opłaca im się po prostu ściągnąć mięso z zagranicy.
Tak, są blisko granicy, również ściągają zwierzęta żywe na ubój. A u nas w tej chwili, jeżeli w naszym tutaj terenie, gdzie jesteśmy na województwie pomorskim, w powiecie to jest Pruszcz, to te ubojnicy ktoś, to kupują pół tusze. Tam, gdzie ja mieszkam, kupują pół tusze, które niestety są różnej jakości. Ktoś jak się dowiaduje, że te pół tusze z zachodu, może są chudsze czy coś, ale to mięso jest inaczej żywione. U nas jest w Polsce tradycja żywienia jest całkiem inna, inna jest przyswajalność. U nas jeszcze na mokro w tej chwili, dopiero się wchodzi, oni mają na mokro rozpowiedzieć i odpady mogą zastosować przemysłu rolno-spożywczego. U nas jeszcze się tego nie stosuje, bo jeszcze nie ma tak rozwiniętych chlewni, bo musi być blisko chlewni dostawa serwatek, trzeba zbiorniki. I muszą być. I żeby stosować to wszystko na mokro. A linia niby nie jest tania, ale dostarczanie tego surowca na mokro jest skomplikowana część.
To był pan Andrzej Śnieg, hodowca z pastwy w gminie Kwidzyn. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski. A my słyszymy się za tydzień.
Ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin.
W szkole najlepsza była z matematyki. Na na siebie dziś liczy, rozpina guziki, a kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele i wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco, Święty Franciszek za San Francisco, Święty Franciszek. Czarna muza dlań całym światem, najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem. Szybko i mocno ona tak chce żyć, o, chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej, najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it, shake it, I shake it, baby, shake it, baby. Bow, 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 bow.